Edith Nesbit, Poszukiwacze skarbu. Tłumaczenie Halina Jel. Rozdział 7. O.D. Położenie materialne przedstawiało się nie najweselej. Większą część pieniędzy wydaliśmy na urodziny ojca. Kupiliśmy mu śliczny przycisk na biurko z widokiem ratusza w Lewisham, piękną skórzaną tekę, pudełko osmażanych owoców i obsadkę z kości słoniowej. Ojciec był niesłychanie rad z tych wszystkich prezentów i dziwił się, skąd mieliśmy pieniądze na ich kupno. Gdy zaś dowiedział się, jak zarobiliśmy je, zdumiał się i ucieszył jeszcze bardziej. Resztę pieniędzy wydaliśmy na ognie bengalskie, które bardzo drogo kosztowały, chociaż przyjemność trwała krótko. Należało zatem pomyśleć o przyszłości. Jakże przywrócić majątek rodzinny? Rzekł Oswald. Próbowaliśmy wszystkich niemal sposobów. I kopania, i pisania, i księżniczki, i dziennikarstwa. I bandytyzmu, dodał Hao. Kiedyż to? Zapytała Dora, marszcząc brwi. Wszak już wam mówiłam, że bandytyzm jest zajęciem nieuczciwym. Ale myśmy złapali tylko Alberta sprzeciwka, uwięziliśmy go w psiej budzie i H.O., bo to był jego pomysł, napisał krwią z serdecznego palca list do wuja Alberta sprzeciwka, że może wykupić swojego siostrzeńca za milion, ale puściliśmy go darmo, bo to była tylko zabawa. Tłumaczyła długo i szeroko Ala. Dick, który siedział pochylony nad gazetą ojca i pilnie ją studiował, podniósł głowę i rzekł: Posłuchajcie, to coś dla nas. Poszukuje się wspólnika z kapitałem 3000 szylingów do interesu patentowego. Zysk pewien, 300 szylingów miesięcznie. Współpraca osobista, zbyteczna. Dobrze by było, gdybyśmy mogli przystąpić do tej spółki, rzekł Oswald. Ala malowała wróżkę w zielonej szacie, ale farby wodne rozlały się po całym kajecie i weszły wróżce na nos, więc rzekła. Przeklęta farba. Nie ma co myśleć o tym, Oswalcie. Skąd weźmiesz 3000 szylingów? A Oswald kombinował dalej. 300 szylingów miesięcznie to na nas, jako wspólników, przypadałoby po 150. Noel nic nie mówił, tylko ssał ołówek. Widocznie miał zamiar pisać poezję. W ogóle od poznania księżniczki tęsknił za nią i ciągle chciał chodzić do parku. Czyniliśmy zadość jego życzeniu, ale furtka była zawsze zamknięta. Byliśmy o tym z góry przekonani. Tylko Noel łudził się i martwił za każdym razem. Nagle Noel rzekł. Pragnąłbym, by wróżka zeszła kominem i położyła na stole brylant wartości 3000 szylingów. Mogłaby również dobrze położyć 3000 na stole, odpowiedziała Dora. Mogłaby zamiast tego dawać nam 300 szylingów tygodniowo, rzekłem. Albo 3000, powiedział Dick. Albo 30 000, zawołała Ala. Już H.O. otwierał usta, by powiedzieć 3 000 000, więc odezwałem się sam. Nie przyjdzie żadna wróżka i nic nam nie da. Tylko ratując jakiegoś bogacza od śmiertelnego niebezpieczeństwa, możemy dojść do majątku. Wynagrodziłby nas worem złota, moglibyśmy przystąpić do spółki i zarabiać 150 szylingów miesięcznie. Boże, co byśmy zrobili z tyloma pieniędzmi? Wtedy Dick. Czemuż by nie pożyczyć tych pieniędzy? Ciekaw jestem, kto nam da. I znowu Dick przeczytał. Pożyczki pieniężne. Bank przyszłości pana Z. Rosenbauma. Pożyczam sumy pieniężne od 100 do 100 000 szylingów. Panie i panowie mogą liczyć na pewną dyskrecję. Osobisty podpis wystarcza. Co to znaczy? Spytał H.O. To znaczy, że jest jakiś dobry człowiek, który ma mnóstwo pieniędzy i szuka biednych, którym by mógł przyjść z pomocą, pożyczając pieniądze. Prawda, Dicku? Powiedziała Dora. Naturalnie, potwierdził Dick. H.O. rzekł, że pan Rosenbaum jest ogólnym dobroczyńcą. Dziwię się, powiedział Dick, że ojciec nie zwrócił się jeszcze do niego po pożyczkę. A może, rzekła Dora. Nie, nie uczynił tego na pewno, bo byśmy dostali od niego jakieś upominki. Tymczasem Rex wskoczył na stół, przewrócił farby, którymi malowała Ala. Dora pobiegła po ścierkę. Hao umalował twarz i ręce zieloną farbą i bawił się, że jest chory na dżumę, a ja byłem magikiem arabskim i odczyniałem chorobę. Potem był obiad, podczas którego naradzaliśmy się, kiedy pójdziemy do ogólnego dobroczyńcy. Naturalnie wszyscy chcieliśmy iść do niego. Może by OD, tak skróciliśmy ogólny dobroczyńca, był niezadowolony, gdyby nas przyszło sześcioro. Zauważyłem nieraz, że ludzie mieli nam za złe, że jest nas aż sześcioro. Jeżeli nie jest zbyt wiele sześć par pończoch, sześć funtów jabłek albo sześć pomarańczy, to dlaczegoż sześcioro dzieci miałoby być za dużo? Naturalnie Dick miał pójść, bo to był jego pomysł. Dora wolała pojechać w odwiedziny do starej ciotki, ale uważała siebie za niezbędną, bo w ogłoszeniu było napisane: panie i panowie. A może Ode nie zechciałby nam pożyczyć pieniędzy, gdyby nie było chociaż jednej pani? Hao powiedział, że Ala nie jest żadną panią. Na to ona: a ty zostaniesz w każdym razie, bo jesteś smykiem. Gęś, jędza, czarownica! I Ala się rozbeczała. Dora znowu musiała godzić rodzeństwo. Stanęło na tym, że Noel pojedzie z Dorą do ciotki, a my zabierzemy Hao, który się tego gwałtownie napierał. Początkowo chcieliśmy włożyć najstarsze ubrania, podrzeć je jeszcze bardziej i wstawić różnokolorowe łaty, ażeby pokazać Ode, jak bardzo potrzebujemy pieniędzy. Ale Dora powiedziała, że byłoby nieuczciwym udawać biedniejszych, niż jesteśmy w rzeczywistości. A Dora, mimo że jest najstarszą siostrą, miewa rację czasami. Chcieliśmy więc włożyć najlepsze, niedzielne ubrania, żeby Ode nie pomyślał, że jesteśmy bardzo biedni i nie będziemy w stanie oddać zaciągniętego długu. I temu sprzeciwiła się Dora. Stanęło więc na tym, że postąpimy zupełnie uczciwie i pójdziemy tak, jak stoimy, nie umywszy rąk ani twarzy. Gdy jednak w pociągu spojrzałem na twarz Hao, pożałowałem, że nie był mniej uczciwy. Każdy z was wie, jak się odbywa jazda pociągiem, więc nic nie opowiem o niej, chociaż było bardzo wesoło, zwłaszcza gdy kontroler przyszedł sprawdzić bilety, a Hao schował się pod ławkę i udawał psa. W Londynie poszliśmy przed Pałac Królewski obejrzeć paradę, potem wstąpiliśmy na wodę sodową z sokiem, a następnie udaliśmy się na wskazaną ulicę. Chcieliśmy wejść do sklepu, nad którym wisiał szyld: Bank Przyszłości zamknięte. Zadzwoniłem. Jakiś chłopak otworzył i spojrzał na nas z podełba. Zapytaliśmy, czy jest pan Rosenbaum, i Dick podał kartę wizytową. Była to właściwie karta ojca, ale Dick nosi to samo imię. Chłopiec kazał czekać i zatrzasnął nam drzwi przed nosem. Po chwili wrócił i spytał, jaki mamy interes. — Pożyczka pieniężna! — krzyknął Dick. — Śpiesz się i nie każ nam tu czekać do sądnego dnia. Chłopak trzasnął drzwiami. Nogi nam zesztywniały od długiego stania, a Hao przysiadł na stopniach i już miał rozpłakać się z nudów, gdy chłopak otworzył drzwi i rzekł: — Chodźcie, pan Rosenbaum chce się z wami zobaczyć. Wytarliśmy nogi o słomiankę i nie splunęliśmy na podłogę nie dlatego, że to było napisane dużymi czerwonymi literami, ale sami wiemy, jak się zachować u obcych. Przez korytarz wyłożony czerwonym chodnikiem wprowadził nas chłopak do dużego, pięknego pokoju. Szkoda, że nie włożyliśmy naszych najlepszych ubrań, a przynajmniej, że się nie umyliśmy, pomyślał Oswald, ale już było za późno. W pokoju znajdowały się aksamitne portiery i miękkie, różnobarwne dywany. Na olbrzymim biurku stały złote kandelabry, kryształowe wazony, figury z porcelany i marmuru. Na ścianach wisiały świeczniki i obrazy. Jeden zwłaszcza podobał mi się nadzwyczajnie. Przedstawiał głowę kapusty, indyka i martwego zająca. Dałbym wszystkie zabawki za ten jeden obraz. Mógłbym nań patrzeć calutkie życie i zdaje mi się, żeby mi się nigdy nie znudził ten zając, który wyglądał jak żywy. Ali podobał się najbardziej obraz, na którym namalowana była dziewczyna ze stłuczonym dzbankiem. Pośrodku tego imponującego pokoju stał staruszek z siwiuteńką brodą w czarnym tużurku. Nos miał zakrzywiony jak u orła. Przez złote okulary przyglądał się nam bacznie i dokładnie. Wchodząc, powiedzieliśmy gremialnie: dzień dobry, i zastanawialiśmy się, od czego zacząć rozmowę, gdy Hao odezwał się. — Czy pan jest O.D.?
— Czym?
— spytał staruszek.
— No, czy pan jest O.D.? —
powtórzył Hao. Kiwnąłem ręką, żeby przestał, ale tylko starszy pan zauważył mój ruch i pogroził mi palcem. Zamiast ogólny dobroczyńca mówimy o D. Starszy pan zmarszczył czoło. Czy ojciec was tu przysłał? Spytał. Ależ nie, powiedział Dick, skądże? Staruszek pokazał nam kartę wizytową, więc mu wytłumaczyliśmy, że Dick nosi imię ojca. A czy ojciec wie, żeście tu przyszli? Nie wie i nie dowie się, póki nasz interes nie przyjdzie do skutku, rzekła Ala. Ojciec ma sam dosyć zmartwień i kłopotów ze swoimi interesami. Dowie się o naszych, gdy będziemy mogli podzielić się z nim zyskiem. Starszy pan zdjął okulary, ręką pogładził brodę i spytał. Co was sprowadza do mnie? Przeczytaliśmy pańskie ogłoszenie, mówił Dick, a że potrzebujemy 3000 szylingów, przyszliśmy do pana. Wzięliśmy siostrę ze sobą, bo podobno pan pożycza paniom i panom razem. A na cóż wam te pieniądze? Mamy zamiar przystąpić do spółki w interesie patentowym. Zysk pewien, 300 szylingów miesięcznie. Osobista współpraca zbyteczna. Recytował Dick ogłoszenie, którego się nauczył na pamięć. Zdaje mi się, że was nie bardzo rozumiem, rzekł Ode. Zanim jednak przystąpimy do rozpatrzenia tej sprawy, powiedzcie proszę, czemu nazwaliście mnie ogólnym dobroczyńcą? Bo widzi pan, zaczęła Ala, uśmiechając się, jak gdyby się nic a nic nie bała. Sądzimy, że to bardzo pięknie z pańskiej strony szukać biednych i starać się im przychodzić z pomocą, pożyczając pieniądze od 100 do 100 000 szylingów. Panie i panowie mogą liczyć na dyskrecję. Osobisty podpis wystarcza. Wypieki wystąpiły jej na twarzy i spojrzała na nas z triumfem, ponieważ także nauczyła się ogłoszenia. Rzekł Ode. Siadajcie. I wskazał nam krzesła o złoconych nogach i pluszowych obiciach. Noel powiedziałby pewno, że są to trony królewskie. A teraz powiedzcie, czemu zamiast myśleć o interesach pieniężnych nie uczęszczacie do szkoły? Więc mu wytłumaczyliśmy, że pójdziemy do szkoły, gdy ojciec będzie miał pieniądze. Powiedzieliśmy mu też, że warunki materialne bastablów pogorszyły się ostatnimi czasy, ale że jesteśmy na drodze do majątku, wchodząc w spółkę z właścicielem patentów. Ode zadawał nam mnóstwo pytań. Wreszcie wrócił do tematu pożyczki. A więc chcecie pieniędzy? Kiedyż mi je zwrócicie? Jak tylko będziemy mieli. Ode zwrócił się do Oswalda. Zdaje się, że jesteś najstarszym. Odpowiedziałem, że żadnej to nie gra roli, bo pomysł był Dicka, więc rzekł do niego. Czy jesteś pełnoletnim? Nie, ale będę za 10 lat. Może wtedy unieważnisz swój dług? Co? Spytał Dick z głupią miną. Mógłby grzecznie powiedzieć, przepraszam, nie zrozumiałem, może pan zechce powtórzyć? Jakby zapytał Oswald. Długu, który zaciągnąłeś jako dziecko, mógłbyś potem nie zechcieć zapłacić i prawo przyznałoby ci rację. Jeżeli pan myśli, że byłbym takim oszustem... I zerwał się oburzony. Siadajże, chłopcze, przecież żartowałem, powiedział Ode i poczęstował nas kwaśnymi cukierkami. Nie radzę wam, ażebyście przystępowali do tego interesu. To jest najzwyczajniejsze oszustwo. W ogóle nie radzę wam wierzyć wszystkim ogłoszeniom w gazetach. Nie mam przy sobie 3000, ale mogę pożyczyć wam 15 szylingów, a jak będziesz pełnoletni, zwrócił się do Dicka, oddasz mi. Mam nadzieję, że znacznie wcześniej, rzekł Dick. A ten podpis? Najzupełniej zbyteczny, powiedział Ode. Między ludźmi honoru słowo wystarcza. Potem wręczył Dickowi 15 szylingów, a Ali śliczny flakon perfum. Odprowadził nas przed dom, posłał po dorożkę, zapłacił dorożkarzowi z góry i kazał nas odwieźć na dworzec. Podał nam rękę na pożegnanie, a Ale poprosił o całusa. Hao chciał go także uściskać, ale powstrzymałem go od tego, bo miał twarz wyjątkowo brudną. Hej, Lisku. Czytał tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Dzięki, że jesteś i do usłyszenia.